Cześć, z tej strony Tomasz Maciąg z agencji brandingowej Fuse Collective. Słuchasz podcastu Brand Ignite, który dostarczy Ci praktycznej wiedzy z obszaru brandingu B2B. Opowiem o swoich doświadczeniach z perspektywy stratega, czasem zderzając je w rozmowach z ciekawymi gośćmi, jednocześnie mocno odnosząc się do konkretnych przykładów z polskiego sektora B2B. Wszystko po to, żeby pokazać Ci, jak można wykorzystać branding jako narzędzie wspierające biznes i marketing. Ten podcast ma być iskrą do działania, bo ja głęboko wierzę, że marki B2B stać na lepszy branding, taki, który zrobi różnicę w ich biznesie, stając się elementem przewagi konkurencyjnej. Zdaję sobie sprawę, że badanie stanu marki i brandingu dla wielu firm B2B może się wydawać drogie i niedostępne. Jest to coś, co właśnie może się wydawać zarezerwowane dla korporacji z budżetami właśnie na agencje badawcze. Są jednak takie działania, które może zrobić każda firma. I w tym odcinku opowiem Ci o podejściu, którego używam z klientami naszej agencji. Jako strateg robię dość proste badanie marki w ramach diagnozy sytuacji przed procesem, który ma wprowadzić jakieś zmiany w marce. To może być rebranding, odświeżenie wizerunku lub albo poprawę jakiegoś elementu komunikacji marki. To jest coś, co mi zajmuje maksymalnie 2 dni. Za pierwszym razem może Ci zająć trochę więcej, ale ten proces celowo jest tak zbudowany, żeby nie był wymagający. Zanim dojdziemy do samego procesu, to najpierw opowiem Ci, po co w ogóle badać markę B2B, a daje to naprawdę sporo wartościowych informacji. Potem krok po kroku przeprowadzę Cię przez ten cały proces i dam też narzędzia, które zdecydowanie ułatwią Ci zrobienie tego wszystkiego samodzielnie. Zależało mi, żeby ten podcast miał też mocno praktyczny wymiar. Niestety nie bardzo mogę pokazywać dane z wyniku badań naszych klientów, ale specjalnie na potrzeby podcastu przeprowadziłem badanie 3 różnych marek. W sumie wzięło w nich udział ponad 300 osób, także całkiem niezły wynik. I w ostatniej części odcinka pokażę Ci, jak wygląda taka strategiczna analiza z wnioskami po badaniu, czyli dostaniesz wgląd w kulisy tego, co normalnie widzą tylko klienci naszej agencji. Może zacznę od odpowiedzi, po co w ogóle badać markę B2B oraz jej skojarzenia. I takie bardziej nowoczesne spojrzenie na branding stawia przed nim 3 cele. Po pierwsze jest to postawienie pieczątki własności na rzeczach, które wychodzą od marki, no właśnie, żeby było wiadomo, od kogo one są. Czyli brandujemy produkty, brandujemy usługi, komunikację czy doświadczenia. Drugim celem jest przyklejenie do marki skojarzeń, na których nam zależy, żeby one się zakotwiczyły w głowach naszych odbiorców. A trzecim jest budowanie wystarczającego poziomu unikalności i odmienności, żeby marka odróżniała się od innych w swoim otoczeniu. Czyli branding jest jednym z narzędzi budowania marki, a patrząc na wyniki badań Instytutu Ehrenberg-Bass, staje się bardzo ważnym narzędziem wzrostu firmy B2B. Jako wynik jednego z badań tego instytutu powstała reguła 95/5, mówiąca o tym, że 95% kupujących B2B nie szuka tego, co oferujesz. Ta liczba jest heurystyką, także ona będzie trochę inna w zależności od kategorii, ale dobrze pokazuje, że tylko niewielka część kupujących, czyli te 5%, jest aktualnie na rynku i szuka jakiejś konkretnej oferty. Do niej świetnie trafia performers marketing, a żeby dotrzeć do pozostałych, no trzeba budować markę, bo to pozwala generować popyt na przyszłość. To właśnie marka oraz zakotwiczone z nią skojarzenia pozwolą właśnie nam się przypomnieć, gdy kupujący zacznie szukać czegoś w naszej kategorii. Więc jeśli Twoja firma świadomie myśli o budowaniu marki i inwestuje w takie działania, no to warto wiedzieć, jakie są ich efekty. I badanie, o którym za chwilę opowiem, pomoże dość szybko otrzymać odpowiedź właśnie na pytanie, jak nam idzie budowanie marki. I to jest pierwszy powód, dla którego warto takie badanie mieć w swoim arsenale. Drugi powód jest związany z chęcią zmiany. Po klientach naszej agencji widzę, że w firmach B2B przychodzi taki moment, w którym dojrzewają albo do zmiany, albo do rozpoczęcia działań związanych właśnie z budowaniem marki w oczach klientów, pracowników czy ogólnie w swojej kategorii. Zaobserwowałem kilka rodzajów impulsów, które pchają ich do działania. Mogą być to jakieś zmiany właścicielskie albo zmiany strategiczne, na przykład w profilu działalności. Mogą to być zmiany trendów rynkowych albo też jakieś działanie konkurencyjne. Może to być chęć właśnie odróżniania się od konkurencji. I takie badanie jest dobrym punktem wyjścia, żeby ustalić nasz stan początkowy. Trzeci powód może powstać jeszcze przed tym, zanim w firmie pojawi się jakiś impuls do zmiany. A zdarza się, że do firmy przychodzi na przykład nowa szefowa lub szef marketingu i chce sprawdzić obecny stan brandingu. Może być tak, że na przykład ludzie, szczególnie z marketingu, sprzedaży czy HR, odczuwają jakieś bolączki związane ze słabą marką. Wtedy takie badanie może być dobrym wstępem do rozmowy o tym, gdzie my jesteśmy z marką. Bo możemy rozmawiać o tym, co rzeczywiście się dzieje na podstawie danych z badania, a nie o tym, co nam się wydaje. Czyli podsumowując, badanie przyda się w tych wszystkich kontekstach, w których chcielibyśmy szybko sprawdzić, jak silna jest nasza marka oraz z czym się kojarzy. W efekcie badania dostaniesz kilka wartościowych informacji. Głównym celem badania jest odkrycie, z czym kojarzy się marka oraz jaka jest siła tych skojarzeń. Dzięki temu też łatwo wyłapiesz luki w skojarzeniach. Może się okazać, że marka nie ma jakichś skojarzeń, na których Wam zależy. Może być też tak, że są one albo słabe, albo zupełnie nie takie jak chcemy, bo marki mogą też generować negatywne skojarzenia, co będzie dobrze widać na przykładzie, o którym omówię na koniec. W badaniu pokazują się też okazje do wykorzystania, czyli na przykład skojarzenie z fajnym potencjałem, które daje nam coś unikalnego, ale trzeba popracować nad jego wzmocnieniem. W badaniu mogą się też pokazać emocje odbiorców w stosunku do marki, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Jeśli uda się zebrać więcej odpowiedzi od różnych grup, to badanie może również pokazać poziom rozpoznawalności. To nie jest badanie ilościowe, więc nie chodzi o uzyskanie konkretnej liczby, a bardziej sygnału, czy rozpoznawalność marki jest niska, średnia czy wysoka. Jeśli chodzi o skojarzenia, to one wpadają najczęściej do dwóch grup. W pierwszej są te najsilniejsze związane z ofertą, czyli z produktami, usługami lub wartościami, jakie dostarczają odbiorcom. Ale to mogą być skojarzenia na przykład z kategorią, w jakiej firma działa, albo z tym, co robi na branży na przykład. Na drugim poziomie są skojarzenia niezwiązane bezpośrednio z ofertą i one powinny być wynikiem świadomych decyzji w procesie brandingu i budowania wizerunku. To może być osoba, to może być coś wizualnego, nie wiem, kolor, symbol, czy jakiś motyw graficzny. I wbrew pozorom oraz tym, co myślą projektanci, te wizualne skojarzenia wcale nie są najsilniejsze. Identyfikacja wizualna to tylko jedno z narzędzi brandingowych i wcale nie najważniejsze, co bardzo też dobrze pokaże ten przykład na samym końcu. Skojarzenia też mogą być związane na przykład z językiem, tak? To może być jakieś słowo, czy może być jakieś hasło, ale to też może być na przykład dźwięk albo zapach. To są takie skojarzenia, które w B2B rzadziej się pojawiają, ale można je wykorzystywać w brandingu. Okej, to wiesz już, po co się robi takie badanie, więc teraz Ci opowiem, jak je samodzielnie przeprowadzić. A jest to naprawdę dość proste. Przykład implementacji takiego badania w formie ankiety online jest w notatkach do odcinka, więc możesz sobie też podejrzeć, jak ja to robię. Pierwsza część polega na sprawdzeniu perspektywy zewnętrznej. Tutaj głównym celem jest poznanie skojarzeń ludzi z branży i otoczenia. I mamy kilka kategorii osób, na których nam zależy. Przede wszystkim pracownicy, zarówno obecni byli, jak i potencjalni. Podobnie klienci, podobnie główni dostawcy i partnerzy. Chcemy też wyłapać opinię ekspertów, czy na przykład analityków branżowych albo inwestorów. No i ostatnią kategorią są na przykład media czy organizacje branżowe. Oczywiście im więcej ludzi uda nam się zapytać, tym lepiej, ale no minimalnie potrzebujemy tak 5-6 osób z każdej z wymienionych wcześniej grup, więc całościowo powinniśmy mieć w badaniu minimalnie 30 osób, żeby można było coś z niego sensownego wyciągnąć. Takie liczby w granicach 50-60 dają trochę lepsze efekty, a jeśli marka ma niską rozpoznawalność, no to powinna mieć nawet 2-3 razy więcej, bo część osób zupełnie nie będzie kojarzyła marki, więc nie wyłapiemy skojarzeń. W takiej podstawowej wersji to badanie ma tylko dwa pytania. Gdybym robił takie badanie dla marki naszej agencji, no to pierwsze pytanie brzmiałoby, z czego najbardziej kojarzysz Fuse Collective? Wpisz pierwsze skojarzenie. A drugie pytanie brzmiałoby, czy Fuse Collective kojarzy Ci się jeszcze z czymś, na przykład poza tym, co robi. W ramach odpowiedzi na pierwsze pytanie powinna się też pojawić opcja nie kojarzę, która automatycznie kończy ankietę. To są pytania otwarte, które powinny uruchomić te najsilniejsze skojarzenia. Są też takie rzeczy, które będą się działy raczej z tyłu głowy. Do nich możemy się dokopać, używając pytania wspomagającego właśnie wywoływanie skojarzeń. W moim przykładzie brzmiałoby ono mniej więcej tak. Czy coś z tych rzeczy przychodzi Ci do głowy, gdy myślisz o Fuse Collective? Poza tym, co już się pojawiło wcześniej. I poniżej byłaby lista wielokrotnego wyboru z różnymi kategoriami skojarzeń. Ja zazwyczaj używam 6 kategorii. Jest to osoba, kolor, symbol lub kształt, motyw graficzny, słowo lub hasło oraz dźwięk lub jingle. Na końcu można też zaznaczyć opcję coś innego, żeby było miejsce na rzeczy, które nie pasują do żadnej z tych kategorii. Po zaznaczeniu danej kategorii pojawia się pole na zostawienie komentarza, więc jeśli marka kojarzy się z kolorem, no to chcemy wiedzieć z jakim kolorem. Podsumowując, w badaniu mamy 2 lub 3 pytania i trzeba sobie wybrać formę, która będzie dla nas najwygodniejsza, żeby zebrać wystarczającą ilość odpowiedzi. Można to zrobić, nie wiem, na przykład w mailu po wysłanej ofercie. Można to zrobić w ankiecie przy okazji badania NPS. Można to zrobić na przykład na żywo, na targach. Dobrze mieć też możliwość śledzenia, w której grupie osób jest ten dany uczestnik badania, no bo skojarzenia od klientów będą trochę inne niż na przykład od ekspertów branży. Na przykład skojarzenia z elementami wizualnymi będą dużo silniejsze od osób, które mają częsty kontakt z marką, czyli na przykład od klientów. Drugą częścią badania jest spojrzenie na markę i branding od wewnątrz. Warto to zrobić jeszcze przed analizą wyników z poprzedniej części, żeby można było później zderzyć z rzeczywistością to, co nam się wcześniej wydawało. Tutaj warto zaangażować różne osoby z firmy, a nie tylko dział marketingu, no bo chcemy złapać różne punkty widzenia. Idea jest taka, żeby spróbować odpowiedzieć w miarę obiektywnie na pytanie, czy mamy coś, co może się kojarzyć, co jest tylko nasze i będzie się kojarzyło właśnie głównie z nami. Do ułatwienia możemy wykorzystać podobne kategorie skojarzenia jak wcześniej. Czy mamy postać, która może się kojarzyć z marką? Ktoś mówiący za markę, na przykład właściciel albo ambasador. Czy mamy coś wizualnego w swojej identyfikacji, co jest unikalne i będzie się kojarzyło tylko z nami? To może być, nie wiem, logo, kolorystyka, to może być motyw przewodni, może być, nie wiem, znakowanie maszyn na przykład. Czy mamy coś związanego z językiem, na przykład, nie wiem, ciekawy tagline albo styl komunikacji, po którym można nas rozpoznać? A może mamy coś związanego z tworzonym doświadczeniem dla odbiorcy, na przykład, nie wiem, sposób obsługi klienta albo klimat sklepu lub stoiska targowego? Albo może mamy coś dźwiękowego, na przykład jingle czy muzyka w tle naszych filmów. Gdy już sobie zbierzemy wszystkie dane, no to została już tylko analiza i wyciąganie wniosków. Pierwszym krokiem w analizie jest wyłapanie głównych grup skojarzeń, no bo do nich będziemy później przypisywać wagę w zależności od tego, jak to skojarzenie było mocne. I sztuczna inteligencja zdecydowanie ułatwia mi to zadanie, no bo ChatGPT nieźle radzi sobie z wyłapaniem motywów przewodnich z ankiet. Ja używam takiego prompta. W kolejnej wiadomości wrzucę Ci skojarzenia z marką zdobyte w ankiecie wśród jej odbiorców. Przeanalizuję, wypisz motywy przewodnie i ułóż je w kolejności od najczęściej występujących. Potem te grupy skojarzeń wrzucam sobie do arkusza Google, który pomaga mi w analizie. Sam arkusz możesz pobrać razem z przykładem w notatkach do odcinka. Jeśli będziesz miał problem z tym, jak go użyć, to napisz do mnie. Postaram się też nagrać krótkie wideo, w którym pokażę, jak ten arkusz działa, ale jest w miarę prosty w użyciu, więc wydaje mi się, że nie będzie ono potrzebne. Arkusz wygląda tak, że w pierwszym rzędzie na górze znajdują się skojarzenia, a w zasadzie te grupy skojarzeń, które wcześniej podrzucił ChatGPT. Ja czasem mogę sobie dopasować nazwy tych grup. Pod każdym ze skojarzeń są kolejne rzędy, które mają takie rozwijane opcje wyboru, w których można ustawić, na jakiej pozycji pojawiło się dane skojarzenie. Czyli jeśli ktoś wspomniał im o nim na samym początku, no to ma pierwsze miejsce. Jeśli pojawiło się za jakimiś dwoma innymi skojarzeniami, no to ma trzecie miejsce. Ja w ten sposób przechodzę przez odpowiedzi każdego uczestnika i przenoszę je do arkusza, dopasowując właśnie do odpowiedniej grupy skojarzeń oraz ustawiając pozycję, na której to dane skojarzenie wystąpiło. Dla przykładu, jeśli badałbym naszą markę, w pierwszym zdaniu ktoś napisałby, że kojarzy się ze mną, to skojarzenie z moją osobą miałoby pierwsze miejsce. Jeśli potem ktoś by wspomniał, że agencja kojarzy się na przykład z rebrandingami, to skojarzenie byłoby na drugim miejscu. Dużą zaletą tego arkusza jest to, że on sam pozwala punktować te skojarzenia, więc finalnie każde ze skojarzeń ma konkretną ilość punktów, które pokazuje nam, jak one są silne względem siebie. Jeśli skojarzenie wystąpi na pierwszym miejscu, to dostaje 10 punktów. Jeśli na drugim 7, jeśli na trzecim 5 i tak dalej aż do 5 miejsca. Ja sobie tak przechodzę przez wszystkie odpowiedzi. Tutaj przejście około setki odpowiedzi z ankiety zajmowało mi około 3 godziny, więc to jest naprawdę niedużo czasu. Ja też przy okazji czytania ankiet robię sobie notatki, które pozwolą mi wyłapać kilka dodatkowych rzeczy. Przede wszystkim zwracam uwagę na wartości i korzyści, które odbiorcy widzą właśnie w naszej marce, ale też na emocje, których u nich ta marka wywołuje. Notuję sobie też rodzaje skojarzeń wizualnych, żeby wiedzieć na przykład, jaki kolor albo jaki kształt dał nam to skojarzenie. Wyłapuję też negatywne skojarzenia, żeby podczas omówienia wyników pokazać właśnie te negatywne emocje, używając cytatów z uczestników badania. Staram się też wyłapać skojarzenia, w których widzę potencjał do wykorzystania, ale trzeba będzie je w jakiś sposób mocniej podbić, na przykład częściej grać jakąś formą komunikacji. No i oczywiście robię sobie też notatki z tego, co widzę w ramach braków, tak? Czyli coś, czego nie widać w tej chwili w skojarzeniach, a wiem, że powinno się pojawić. Opowiem Ci teraz, jak wygląda analiza wyników na przykładzie badania trzech różnych marek skierowanych do zbliżonej grupy odbiorców. Na prośbę prezeski, czyli Leny Pianowskiej, wybrałem STGU, do którego należy nasza agencja. Ja się też staram angażować w ich działania, na przykład jak program mentoringowy. Pojawiam się też na spotkaniach zarządu, więc znam strategię. To zdecydowanie ułatwiało mi analizę. Druga marka to Creative Sparks, czyli mój projekt po godzinach, w ramach którego dzielę się doświadczeniami z prowadzenia agencji. No ja mam tam podcast, jest newsletter, są jakieś darmowe narzędzia, których sam używam w agencji, jak na przykład kalkulator stawki godzinowej. Mam też jeden płatny produkt w postaci paczki dla agencji i software house z takimi dokumentami, które mi ułatwiają życie w agencji. Są tam umowy, zamówienia, wyceny, harmonogramy, czyli to, co sobie sam wypracowałem przez wiele lat prowadzenia biznesu. Trzecia marka to Design Practice, którą tworzą Paulina Kasprzak i Agata Plocha. Dziewczyny wydają kompleksowe kursy z online, z product designu, z UX-a, z UI-a, z web designu, z interaction designu, ostatnio też z brand designu. Przy okazji mają też całą masę treści edukacyjnych, czyli są trochę tym, czym kiedyś może stanie się moja marka, jak w końcu zacznę jej poświęcać więcej czasu. Badanie było zrealizowane na facebookowej grupie The Brief, która ma już prawie 30 tysięcy osób z branży kreatywnej. No to mi zdecydowanie ułatwiło przeprowadzenie badania, bo tam mam ludzi ze wszystkich kategorii, na których mi zależy. Tak? Są klienci, są ludzie z branży, są eksperci, są dostawcy, no i są też projektanci. Każda marka miała swoją ankietę i po 2 dniach w każdej wziął udział ponad 100 osób, także bardzo dobry wynik. W badaniu SDGU wyszło, że marka ma wysoką rozpoznawalność. To też nie dziwi, bo ona działa rzeczywiście od bardzo wielu lat. Jeśli chodzi o skojarzenia, no to pierwszym skojarzeniem był patronat nad wydarzeniami branżowymi, nad konkursami, czyli jedno z głównych rodzajów działań, jakie podejmuje stowarzyszenie. Drugim mocnym skojarzeniem była prezeska, czyli właśnie Lena Pionowska oraz jej rozmowy z ekspertami. Potem mamy kilka skojarzeń o podobnej ślie, że to jest społeczność zrzeszająca projektantów, że prowadzi program mentoringowy, ale są też 2 negatywne skojarzenia. Pierwsze, że jest to hermetyczna społeczność i trochę kółko wzajemnej adoracji, a drugie, że jest to skostniała i przestarzała instytucja, która wolno działa. Czyli zdecydowanie nie tak, jak stowarzyszenie chciało być kojarzone. I wiem też, że te skojarzenia nie wynikają z rzeczywistości, tylko z błędnego postrzegania. Każdy, kto wejdzie do stowarzyszenia i zaangażuje się choć odrabinę, to spojrzy na nie zupełnie inaczej. W mojej ocenie jest to wyłącznie kwestia komunikacji, bo stowarzyszenie z udziału też na ograniczony skład osobowy wkłada więcej energii w działanie niż mówienie o tym działaniu. Dla mnie jest to poważny błąd strategiczny, no, który właśnie przynosi konsekwencje w postaci złych skojarzeń. W takim badaniu też ciekawie widać, jak ludzie patrzą na markę od strony wizualnej, bo skojarzenia wizualne pojawiały się zdecydowanie dalej, bo gdzieś tam dopiero powyżej 4. miejsca i to również w takiej grupie, która na to bardzo mocno zwraca uwagę, czyli jak, w takiej grupie jak projektanci. I tutaj to skojarzenie było tylko z jednym elementem, czyli z kolorem czerwonym. Ponieważ znam strategię SDGU, no to wyłapałem też trochę luk w postrzeganiu marki, tak? Bo SDGU powinno być postrzegane jako autorytet w branży, a to wybrzmiewa dość słabo, tak? SDGU reprezentuje grafików jako grupę zawodową i też tego nie bardzo było widać. SDGU w końcu zbiera śmietankę ludzi z branży, więc ta wysoka jakość członków powinna też być bardziej widoczna na zewnątrz. No i przede wszystkim SDGU ma integrować branżę przez spotkania i to też słabo wyszło. Ludzie też zupełnie nie wiedzą, jakie korzyści daje bycie członkiem, więc jak widać jest sporo obszarów do poprawy. Tutaj bardzo mocno wychodzi brak komunikacji brandingowej, no, która właśnie opowiadałaby o tym, czym tak naprawdę jest SDGU i obaliła trochę tych mitów, które urosły przez ostatnie lata. Jakoś mnie specjalnie nie zaskoczyło, że moja marka Creative Sparks ma niską rozpoznawalność. Większość osób jej nie kojarzyła, ale do niedawna niewiele robiłem, żeby to zmienić. Moja marka najbardziej kojarzy się z darmowymi praktycznymi narzędziami oraz materiałami. W drugiej grupie są 2 skojarzenia o podobnej sile. Pierwsze jest związane ze sobą, czyli ze mną, a drugie jest podcastem. W kolejnej grupie jest kilka słabszych skojarzeń. Ludzie kojarzą markę z procesami i poradami związanymi właśnie z prowadzeniem agencji. Potem kojarzą ją z umowami, czyli z moim płatnym produktem. Potem pojawia się gdzieś tam Fuse Collective, czyli nasza agencja. I dopiero na samym szarym końcu są jakieś tam skojarzenia wizualne. One w zasadzie nie pojawiały się tak spontanicznie, ale w trybie wspomaganym pojawiała się taka żywa kolorystyka. Jak ktoś to ładnie napisał, marka kojarzy się z żarówiastym kolorem. I to też był taki celowy zabieg strategiczny podczas projektowania identyfikacji wizualnej właśnie, żeby mieć jakiś taki unikalny, charakterystyczny element. W odpowiedziach wyszła też jedna z głównych wartości dla całego tego projektu, czyli transparentność. Ktoś ładnie napisał, że mówicie jak jest, bez pudrowania i owijania w bawełnę i to jest bardzo cenne. Bo to rzeczywiście tak jest, że ja bardzo otwarcie dzielę się tym, co się u nas dzieje, dzielę się też wynikami finansowymi, ale z drugiej strony to nie wyszło tak bardzo, jakbym tego chciał, bo wiedzą to tylko ludzie, którzy już konsumują moje treści. Na dziś jestem też kojarzony bardziej z treściami biznesowymi i tutaj odkryłem lukę, bo jakiś czas temu już zacząłem udostępniać treści związane na przykład z procesem brandingowym, dając bardzo duży wgląd w procesy naszej agencji, ale jak widać, czeka mnie tutaj sporo pracy, żeby kojarzyć się z czymś więcej niż tylko wiedzą biznesową, bo tą drugą rzecz, którą się zajmuję, to jest właśnie część strategiczna. W odpowiedziach zupełnie nie wyszły też emocje związane z marką i to też nie jest dla mnie jakaś nowość, bo ja od jakiegoś czasu wiem, że powinienem bardziej pokazywać siebie, a nie tylko mówić o biznesie. Dlatego ta marka w tej chwili jeszcze no, nie jest zbyt emocjonalna. Najgorsze jest to, że ludzie w ogóle nie kojarzą mojego newslettera, więc to jest coś, nad czym też będę musiał bardzo popracować. No ale do niedawna ten newsletter był najmniej regularnym newsletterem, więc no, nie dziwi mnie zupełnie to postrzeganie. Natomiast ostatnia marka, czyli Design Practice, ma średnią rozpoznawalność i to też mnie dziwi, że wypada lepiej niż moja, no bo dziewczyny dużo inwestują w marketing. Ale jest też pole do poprawy, bo nadal sporo osób nie kojarzy marki. Najsilniejsze skojarzenia marka ma z kursami, czyli tym, co robi, i to skojarzenie bije na głowę całą resztę. Potem są dwa skojarzenia z osobami i one mają podobną siłę. Pierwsze jest z Tomkiem Biskupem, który jest właśnie autorem pierwszego kursu o web designie. Drugie jest z Paulą i Agą, które stworzyły markę. Potem mamy grupę trochę słabszych skojarzeń. Pojawia się podcast i YouTube, potem są darmowe materiały edukacyjne i webinary, potem jest newsletter. I potem mamy negatywne skojarzenia ze spamem i agresywnym marketingiem. I to skojarzenie jest prawie tak samo mocne, jak te pozytywne związane z newsletterem czy darmowymi materiałami. I tu w odpowiedziach wychodziło sporo negatywnych emocji, że marka przegina z newsletterem, że jest potworny spam od prowadzących. Jest też coś, co mnie absolutnie rozbawiło, bo ktoś określił, że sprzedaż jest dość nachalna, jak kołdry w hotelu MDM. Także no, widać, że komunikacja wywołuje sporo emocji. Te negatywne skojarzenia pokazują też, że trzeba bardzo uważać podczas prowadzenia na przykład kampanii sprzedażowych, bo ludzie mogą też w pewnym momencie zacząć negatywnie odbierać markę przez to, że będziemy się wydali trochę bardziej natarczywi. Coś, co u mnie zupełnie nie wyszło, a pojawiło się w Design Practice, to emocje związane z twórczyniami. Ludzie kojarzą dziewczyny z ich pozytywną energią, z ich urokiem osobistym. Jak ktoś to ładnie napisał, że są to dwie niewinne właścicielki o super pogodnym usposobieniu, potrafiące sprzedawać marzenia. Także naprawdę fajny element emocjonalny w postrzeganiu marki. Jeśli chodzi o wartości czy korzyści, to ludzie kojarzą markę z wysokim poziomem kursów i merytoryki, czyli tym, co jest niezbędne w marce edukacyjnej. Jeśli chodzi o skojarzenie wizualne, to znów one były gdzieś tam daleko w tyle. Jeśli pojawiały się, to raczej właśnie powyżej czwartego poziomu i dotyczyły głównie charakterystycznej, jak to ludzie nazywali, udziwnionej typografii oraz również koloru. Dziewczyny dostały też ode mnie pełne wyniki badania, więc pewnie wiedzą już, w jakich obszarach mają luki lub potencjał do wykorzystania. To jest coś, czego ja nie jestem w stanie samodzielnie ocenić, nie mając dostępu do strategii marki. Więc jak widać na przykładzie takiego badania, które w zasadzie trwało dwa dni, dało się uzyskać naprawdę bardzo dużo wartościowych informacji dotyczących tego, gdzie marka jest obecnie oraz gdzie ma obszary do poprawy. Na koniec mam jeszcze garstkę przemyśleń oraz innych scenariuszy, które mogą się wyłonić właśnie z takiego badania, bo gdy dobrze budujemy markę i gdy branding działa, to te wszystkie skojarzenia będą w punkt, tak? Są też dwa dość negatywne scenariusze, które pokazują, że coś jednak jest nie tak. W pierwszym ludzie nie kojarzą marki z tego, co robi, czyli brakuje skojarzeń na pierwszym poziomie. Powodem może być problem z pozycjonowaniem, bo albo go nie ma, albo jest błąd. Albo powodem może być poważny problem z marketingiem, no bo komunikacja nie wspiera naszego pozycjonowania. W drugim scenariuszu ludzie kojarzą markę tylko z produktów i usług, czyli brakuje skojarzeń drugiego poziomu. I to może być tak, że firma po prostu nie ma się z czym kojarzyć, bo ma poważny problem z brandingiem. Albo może być tak, że ma się z czym kojarzyć, ale się nie kojarzy. Albo za rzadko gra tymi rzeczami, z których może się kojarzyć. Albo niewystarczająco branduje wychodzącą komunikację, że nie wiadomo od kogo to jest. Albo no nie robi brand marketingu, tylko sam performance. Takie badanie daje też bardzo fajny wgląd, jak naprawdę działa budowanie marki i branding. One pokazuje, że rewelacyjnym narzędziem brandingowym są ludzie, bo my mamy naturalną zdolność, żeby po prostu ich kojarzyć. Tym bardziej, jeśli są trochę bardziej wyraziści. Drugim bardzo mocnym narzędziem budowania skojarzeń jest działanie na rzecz branży, tak? Bo ludzie właśnie będą nas kojarzyć z tego, co robimy dla nich czy na rzecz otoczenia. Ale o tym też trzeba mówić i tą komunikację trzeba brandować, żeby ludzie mogli ją skojarzyć właśnie z nami. Natomiast wizualne skojarzenia nie są tak silne, jakby się mogło wydawać. I to świetnie widać na przykładzie osób z branży kreatywnej, no, które dużo bardziej zwracają uwagę na design. No, a w tego typu badaniu widać, że te skojarzenia wizualne pochodzą zazwyczaj od jednego, może dwóch elementów, które muszą być unikalne. To też pokazuje, że jeśli stawiamy na budowanie marki, to identyfikacja wizualna powinna być przede wszystkim unikalna i mieć swój charakter. Tylko wtedy ma szansę być zapamiętana i tylko wtedy tak brandowana komunikacja ma szansę przykleić skojarzenia do marki, te, na których nam zależy. Z punktu widzenia jakby decyzji strategicznej, mi bardzo trudno uzasadnić kierunek, w którym firma próbuje się upodobnić wizualnie do otoczenia. No chyba, że gra na jakąś zmyłkę i podkupowanie klientów. to może jest jakieś rozwiązanie. Oczywiście takie badanie nie da ci wszystkich odpowiedzi związanych z tym, jak działa twoja marka, tak? Tego typu procesy mogą trwać, nie wiem, 2-3 tygodnie, żeby rzeczywiście wejść głębiej w markę i przeanalizować ją. I takie procesy my wykonujemy z klientami. Jednak takie badanie da nam sygnał, czy powinniśmy się bliżej przyjrzeć naszym działaniom związanym z budowaniem marki albo naszym działaniom brandingowym. Jeśli w którymś momencie uznasz, że potrzebujesz pomocy właśnie w zbadaniu marki czy w diagnozie sytuacji, to zapraszam do kontaktu ze mną przez stronę fusecollective.com. To tyle na dziś. Jest spora szansa, że na ten podcast trafiłeś lub trafiłaś na LinkedIn, więc jeśli dał ci wartość i skorzystasz z materiałów udostępnionych, to zachęcam gorąco do zostawienia komentarza, tak żeby te treści mogły też trafić do innych osób. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.